Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, kochana młodzieży, przyjaciele prawdy Bożej. Na wstępie pragnąłbym przekazać bratnie uczucia miłości od wszystkich braci i sióstr i młodzieży z Francji, gdzie miałem przywilej przybywać około miesiąca, odwiedzając wszystkie zbory. Bracia i siostry bardzo dużo rozmawiali na temat życia duchowego i między innymi pragnąłbym niektóre ich spostrzeżenia przekazać w obecnym temacie. Pragnę też przekazać poza ogólnymi pozdrowieniami pozdrowienia od niektórych braci i sióstr, którzy znajdują się we Francji na osobności. Jedna z sióstr, która znajduje się w domu pomocy społecznej, która ze względu na paraliż nie ma władzy w mowie. Wszystko rozumie, wszystko słyszy i prosiła bardzo serdecznie, żeby i od niej przekazać bratnie uczucia miłości z prośbą o modlitwę. Również i brat Zak, który pochodzi tutaj z okolicy Jarosławia, z Polski, również też na osobności. Również braci i sióstr bardzo serdecznie pozdrawia, życząc błogosławieństwa Bożego, jak też prosi o modlitwę, o wsparcie, mieszka w tej chwili sam. I jeszcze jedna siostra, która żyje już od 3 lat w nieświadomości, opiekuje się nią jej córka. Od córki mamy pozdrowienia z życzeniami błogosławieństwa Bożego. I inni bracia i siostry, którzy osobiście prosili, żeby pozdrawiać, no nie chciałbym wszystkich tutaj wymieniać, żeby kogoś nie pominąć. A oprócz tego bracia i siostry prosili, żebyśmy o nich nie zapominali, żebyśmy o nich myśleli, żebyśmy mogli wymieniać z nimi też uczucia. Pragnę też przekazać bratnie uczucia miłości i z życzeniami błogosławieństwa Bożego od Zboru Ludu Pana w Zamościu, którego jestem członkiem. A w tej chwili pragnąłbym podzielić się z braterstwem tematem, który również za podstawę rozważań chciałbym wziąć te słowa, które są tutaj zapisane, a zawarte w Księdze Izajasza, 1 i 2 werset. Może przeczytam jeszcze raz. I rzeczesz dnia onego, wysławiać Cię będę, Panie, przeto, że będąc rozgniewany na mnie, obróciłeś zapalczywość gniewu Twego, a ucieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawienia, zbawienie moje, ufać będę, a nie ulęknę się, albowiem Pan, Bóg mój, jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. A tematem w tej chwili rozważań będzie pytanie. Kiedyż, Panie, powiedz, kiedy te słowa będą wypowiadane przez Izraela? Bracia i siostry w rozważaniach, w rozmowach we Francji zwracali uwagę bardzo dużo na temat Izraela, na prorocze słowa. Pragnąłbym niektóre wersety, niektóre myśli przytoczyć. Najpierw może wersety, które dotyczą powrotu Izraela do ziemi obiecanej, do ziemi przodków. I za podstawę tego rozważania może weźmy werset zapisany w proroctwie Jeremiasza, 16 rozdział i 16 werset. Oto ja poślę do wielu rybitwów, mówi Pan, aby ich łowili. Potem poślę do wielu łowców, aby ich łapali na wszelkiej górze i na wszystkim pagórku i w dziurach skalnych. Na temat rybitwów, na temat myśliwych, czyli łowców, możemy wiele powiedzieć, wiele rozważamy, może myśli nasze nieraz nie są trafne, ale jeżeli rozmawiamy, jeżeli rozważamy, to dochodzimy do wielu właściwych spostrzeżeń, tak jak patrząc na myśliwych, czyli łowców w czasie II wojny światowej, był to Hitler, czy jeszcze powiedzmy ugrupowanie religijne, które w szczególności było przeciwne między innymi narodowi żydowskiemu, aby go tępić, aby go prześladować. A za co prześladować? Za co tępić? Za to, że nie usłuchali Pana Boga naszego w stosunku do nich, do tego dobra, jakie Pan Bóg dla nich przygotował. I patrząc na przeciwników, tak ludu Bożego, jak i narodu żydowskiego, to szatan, widząc, że Żydzi mogą się zgromadzić w Izraelu, robił różne przeszkody, o czym możemy zauważyć, że w czasie II wojny światowej były to obozy koncentracyjne, były to piece, gdzie byli paleni, aby nie dopuścić do zgromadzenia się Żydów w Palestynie. Niektórzy, z którymi miałem przywilej rozmawiać, Polakami z czasów wojny, a szczególnie z partyzantami, to mówili, że naród żydowski w czasie wojny był dziwnym narodem. Nie było dla nich zrozumienia w stosunku do Żydów, że mówi, jak to mogło być, że około 200 Żydów prowadziło 3 albo 4 Niemców i między innymi prowadzili ich przez las, a oni nie uciekli, nie reagowali. Nie mogli i nie mogą do dzisiaj partyzanci polscy tego zrozumieć. Ale jak popatrzymy na historię Izraela, kiedy Izrael, będąc w ziemi egipskiej, a w czasie już nieprzyjaznym dla niego, kiedy Mojżesz poszedł do Egiptu, to Faraon nie pozwalał wyjść Żydom tak ani po pierwszej, ani po drugiej pladze. Dopiero przy końcu, kiedy 10. plaga się wypełniła, dopiero wtedy, kiedy maksymalny ucisk Żydów dosięgnął w ziemi egipskiej, wtedy zostali wypuszczeni. Może podobnie, patrząc na drugą wojnę światową, dopiero po takim ucisku, po II wojnie światowej, Żydzi w większości wracają do Izraela. W proroctwie Ezechiela, 20 rozdział, a od 34 do 38, również prorok wspomina na ten temat, że Żydzi, zanim wejdą do ziemi obiecanej, to będą wszędzie prześladowani, będą wszędzie przechodzili różne przykrości, trudności, tak jak było to w ziemi egipskiej, gdzie nawet w czasie, kiedy produkowali cegłę, początkowo dawane im były materiały, a później ten ucisk się wzmógł już nie do zniesienia dla narodu żydowskiego i Żydzi z tego powodu mocno narzekali. Proroctwo Ezechiela, 20 rozdział, a od 34 do 38 wersetu. I wywiodę was z narodów, a zgromadzę was z ziemi, do którejście rozproszeni ręką możną i ramieniem wyciągnionym i w popędliwości wylanej. A prowadząc was po puszczy tych narodów, tam się z wami twarzą w twarz sądzić będę. Jaką się sądził z ojcami waszymi na puszczy ziemi egipskiej, tak się z wami sądzić będę, mówi panujący Pan. I popędzę was pod rózgą, abym was przywiódł do związku przymierza. Ale z was wybiorę opornych, występujących przeciwko mnie z ziemi pielgrzymstwa, ich wywiodę ich, wszakże do ziemi izraelskiej nie wnijdą. I poznacie, żem ja Pan. Często rozważamy taki problem. Czy wszyscy Żydzi wrócą do Izraela? Pan Bóg przez proroka Ezechiela daje nam tutaj wskazówkę, że nie wszyscy Żydzi wrócą do Izraela. Mówi, że spośród tych, którzy wyjdą, i tak jak wspomniałem, w czasie II wojny światowej, chociaż wszyscy byli przymuszani, aby się wyprowadzać z tych krajów, to jednak do Izraela nie weszli. Dlaczego? Dlatego, że byli oporni, że są oporni. I jeszcze ci, którzy nie zechcą pójść do Izraela, będą zaliczeni w poczet opornych. W komentarzu do Biblii Poznańskiej jest takie określenie na temat tych Żydów. Mówi, że wykluczy spośród was buntowników i tych, którzy mi się sprzeciwiają. Buntownicy i ci, którzy sprzeciwiają się woli Bożej. Ci nie wejdą do Izraela, do ziemi palestyńskiej. Podobnie moglibyśmy popatrzeć za czasów, kiedy naród żydowski podróżował po pustyni, a też i na temat opornych czytamy w czwartej księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, a 9 werset. Jedno, Panu nie bądźcie opornymi, ani się wybójcie ludu onej ziemi, bo jako chleb pojeść jest możemy, odstąpiła obrona ich od nich, ale Pan jest z nami, nie bójcie się ich. Mówi, że jedno, Panu nie bądźcie opornymi, żeby się nie sprzeciwiać woli Bożej, żeby być posłuszni. A ze względu na to, że nie byli posłuszni, to dalej w tym samym rozdziale, a 22 i 23 werset, zapisane są takie słowa. Tak wszyscy, którzy widzieli chwałę moją i znaki moje, którym czynił w Egipcie i na puszczy, a kusili mnie już po 10-kroć, nie byli posłuszni głosowi memu, nie oglądają ziemi tej, o którą przysiągł ojcom ich, a żaden z tych, którzy mnie drażnili, nie oglądają jej. I myślę, że to są też prorocze słowa na dzisiejszy czas w stosunku do Izraela rozproszonego po wszystkich krajach ziemi. Dzisiaj wszyscy ci, w których sercach nie jest miłość ojczyzny, ojczystej ziemi, praw praojców, ci pragną swoje serca, swoje uczucia skierować ku sprawom cielesnym. I dlatego nie wracają do Izraela. Mamy informację, że Żydzi, wiele ich spośród, którzy wychodzą z różnych narodów, pod namiastką powrotu do Izraela, zajeżdżają tam, ale się nie rozpakowują, od razu wyjeżdżają do innych krajów, albo też w ogóle nie przejeżdżają przez Izrael, ale znajdują swoją lepszą sytuację cielesną w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie i tam pragną dokończyć swoje życie, a nie w Izraelu. Dzisiaj, jak patrzą na tą sytuację, która jest w Izraelu, nie chcą tam jechać. Po cielesnemu moglibyśmy powiedzieć, po prostu nie są patriotami. A patrząc z duchowego punktu widzenia, to właśnie określenie, które mówi, że ci, którzy są oporni w stosunku do woli Bożej, w stosunku do zamierzenia Bożego, ci nie będą mieli przywileju być w Izraelu. Jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział, a 31 i 36 werset. A wezwawszy Faraon Mojżesza i Arona w nocy, rzekł: wstańcie, wynijdźcie z pośrodku ludu mego i wy i synowie izraelscy, a poszedłszy, służcie Panu, jakoście mówili. I 36. A Pan dał łaskę ludowi w oczach Egipczanów, że im pożyczali i złupili Egipt. Na dzisiejszy czas, gdybyśmy patrząc na Izraela, który wychodził z ziemi egipskiej, może też i w podobny sposób Żydzi będą zmuszani do opuszczenia różnych krajów i powrotu do Izraela, mówi komentarz. Ale jeżeli popatrzymy na wyjście Izraela z Egiptu, to na jedno chciałbym zwrócić uwagę, że to wyjście nie miało charakteru ucieczki. Żydzi nie uciekali. Żydzi w jakiś sposób byli zmuszani przez Egipcjan, aby wyszli. Wychodzili z godnością. Ale patrząc na Egipt, Egipcjanie byli bezsilni. Tak jak faraon, tak wszyscy urzędnicy byli bezsilni w stosunku do Żydów, aby ich zatrzymać jako wolną siłę roboczą, jako darmową siłę roboczą. I jeszcze przy tym złupili Egipt. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy między innymi we Francji, w tym czasie, kiedy byłem, to w kwietniu naczelny rabin we Francji wydał odezwę do wszystkich Żydów mieszkających we Francji, aby opuszczali Francję, aby wyjeżdżali do Izraela. O warunki, jakie możemy zauważyć, w tym czasie właśnie podpalili dwie synagogi. Żydzi z tego powodu byli prześladowani, jak również czas wyborów, gdzie Le Pen, jeden z anarchistycznych poglądów człowiek, bardzo wysoko zaszedł w tych wyborach, bo tylko we dwóch przeszli do następnej tury. I on zapowiadał wydalenie z Francji wszystkich narodowości. I między innymi ujemnie się wypowiadał na temat Żydów. Żydzi byli w tym czasie mocno szykanowani. W związku z tym rabin wydał taką odezwę. Czy ta odezwa to jest tylko do Żydów we Francji? Myślę, że nadchodzi czas, że wszyscy Żydzi będą opuszczali Francję, będą opuszczali inne kraje, ale czy wszyscy trafią do Izraela? Myślę, że te prorocze słowa zapewniają nas, że nie wszyscy. Żeby Pan Bóg mógł używać Izraela w tej sytuacji, w jakiej jest i w ten sposób, w jaki używa, to muszą to być Żydzi, którzy w swoich umysłach, w swoich sercach chcą powiedzieć te słowa, które są w tym wersecie naczelnym, a szczególnie w tym może pierwszym, tej proroctwa Izajasza, 12 rozdział, którzy by chcieli. Jeszcze to nie jest czas. Kiedy to będzie, Pan Bóg wie, aby wysławiać Pana Boga, przez to, że będąc rozgniewany na mnie, odwróciłeś zapalczywość gniewu Twego, a ucieszyłeś mnie. Ci Żydzi, którzy są gorliwymi Żydami, oni dzisiaj wracają do Izraela i oni, jako jeden Żyd, może przeciwstawić się wielu przeciwnikom, patrząc z cielesnego punktu widzenia. Jednak zanim to nastanie, to jeszcze zanim wyjdą, będą wcześniej prześladowani. Jakbyśmy popatrzyli na proroctwo Jeremiasza, 30 rozdział, a 5 i 7 werset. Tak zaiste mówi Pan, słyszeliśmy głos strachu i lękania, że nie masz pokoju. Biada, bo wielki jest ten dzień, tak, żeby nie było podobnego, ale jakikolwiek jest czas utrapienia Jakubowego, przecież z niego wybawiony będzie. Z strach, lękanie się w innych krajach, brak pokoju i zadowolenia, kiedy Żydzi będą utrapieni maksymalnie pośród wszystkich narodów, wtedy wyjdą, bo przecież z niego wybawiony będzie. Będzie wybawiony naród żydowski spośród tych wszystkich narodów, które znajdują się na całym świecie. Patrząc na Izrael dzisiaj, na te wydarzenia, Izrael ogólnie rozwija się w każdej dziedzinie, ufając jednak sobie. Jest to przejaw cielesności. Na przykład w czasie inwazji Egiptu na Izrael, kiedy Egipt zaminował pustynię i aby zwyciężyć go, należało przejść przez zaminowaną pustynię. Kiedy Żydzi radzili w nocy, co zrobić, aby zwyciężyć, doszli do wniosku takiego samego. Jedyna możliwość to przejść przez pole minowe. Ale wojsku przejść przez pole minowe, to jest wielka strata. I kiedy rano wstali, w nocy był wiatr, i rano te wszystkie miny były jak grzyby widoczne. Poszli, pozbierali i zaatakowali Egipt i popędzili ich z powrotem, jak znamy z środków masowego przekazu. Kiedy jeden z redaktorów rozmawiał z naczelnym wodzem Izraela, to mówi, czy wy, patrząc na to wydarzenie, nie dopatrujecie się błogosławieństwa i opieki Bożej? A on mówi, tak, dopatrujemy się, ale my 95%, a 5% to Bóg, cielesność, duma i ufność w siłę militarną i w znaczenie gospodarcze w dniu dzisiejszym. Jeżeli popatrzymy jeszcze na inne strony rozwoju gospodarczego w Izraelu, kiedy prezydent Clinton dochodził do władzy w czasie kampanii wyborczej, był taki pewien problem, ponieważ w tym czasie Żydzi otrzymywali około 2 miliardów dolarów bezzwrotnej pożyczki rocznie na zagospodarowanie i rozwój. I w tym czasie dodatkowo zażądali jeszcze 10 miliardów dolarów. O, i na początku było stwierdzenie, że nie dostaną, ale za tydzień dostali. Na co te dodatkowe pieniądze były potrzebne? Dzisiaj tak naprawdę dokładnie nie wiadomo, ale po tym okresie czasu cały świat się zainteresował, że Izrael mógł wyprodukować bardzo jakąś niebezpieczną broń dla ludzi. Dzisiaj środki masowego przekazu przekazały, że Izrael dostaje rocznie 3 miliardy dolarów bezzwrotnej pożyczki. I również w tym roku dodatkowo w miesiącach luty, marzec zażądali około 700 milionów dolarów dodatkowych pieniędzy. Nie podali na co. Te pieniądze pozwalają na osiągnięcie bardzo wielkich osiągnięć, tak w dziedzinie militarnej, gospodarczej, kulturalnej, jak też i pod każdym innym względem. Między innymi w Izraelu zauważamy problem polityczny z Arabami. Ja tutaj mam taki, nie wiem na ile mogę powiedzieć o wiarygodności, ale o tym też mówi Pismo Święte, pisze redaktor Parach. Pragnąłbym przeczytać niektóre jego wypowiedzi. Prawda jest taka, że Palestyna nie jest ani trochę bardziej zakorzeniona w historii niż kraina utopii. Nazwa Palestyna została po raz pierwszy użyta w 70 roku naszej ery, kiedy to Rzymianie dokonali ludobójstwa Żydów, doszczętnie zniszczyli świątynię i ogłosili, że nie istnieje już kraj izraelski. Od tego momentu powiedzieli Rzymianie, ziemia będzie nosić miano Palestyna. Nazwa ta pochodziła od Filistynów, ludu, który wydał Goliata i który został podbity przez Izraela całe wieki wcześniej. Rzymianom chodziło o jeszcze większe pognębienie Żydów. Próbowali również zmienić nazwę Jerozolimy na Aelia Capitolina. Nazwa ta jednak nigdy się nie przyjęła. Jako jednostka autonomiczna Palestyna nigdy nie istniała, ani przedtem, ani potem. Obszar ten był rządzony przez Rzymian, muzułmanów, chrześcijan, krzyżowców, przez Imperium Ottomanów i przez krótki czas przez Brytyjczyków. Po I wojnie światowej władze brytyjskie zgodziły się na stworzenie przynajmniej na części tego obszaru ojczyzny Żydów. Dla Palestyńczyków nie istnieje odrębny język palestyński, nie istnieje odrębna palestyńska kultura. Nigdy nie było państwa o nazwie Palestyna rządzonego przez Palestyńczyków. Palestyńczycy to Arabowie. Niczym nie różnią się od Jordańczyków, Syryjczyków, Libijczyków, Irakijczyków. Pamiętajmy, że Arabowie kontrolują 99,9% ziemi Bliskiego Wschodu, podczas gdy Izrael zajmuje zaledwie 1/10 całego tego obszaru. A jednak ta 0,1% to zbyt wiele dla Arabów. Chcą mieć wszystko. I te zamieszki, jak pisze, to właśnie tak naprawdę jest przyczyna obecnych walk w Izraelu. Chciwość, zazdrość i wyniszczenie Izraela. Jak czytamy w Psalmie 83 od 1 do 5 wersetu. O Boże, nie milczę, nie bądź jako ten, co nie słyszy i nie chce się uspokoić, o Boże, bo się oto nieprzyjaciele Twoi burzą, a ci, którzy Cię w nienawiści mają, podnoszą głowę. Przeciwko ludowi Twemu wymyślili chytrą radę, a spiknęli się przeciw tym, których Ty ochraniasz, mówiąc, pójdźcie, a wytraćmy ich, niech nie będą narodem, tak, żeby nie wspomniano więcej imienia izraelskiego. Podczas wojny sześciodniowej wszyscy Arabi wyprowadzili się z Izraela, opuścili Izrael, ponieważ założenie Arabów było, że zniszczą bezpowrotnie Izraela, że wyniszczą naród żydowski. Ale tak się nie stało. Od tego czasu zauważamy, że są poczynione obozy na terenie Izraela tych wszystkich Arabów, którzy wyszli i później wrócili i nie mają gdzie mieszkać. Również w konstytucji arabskiej jest, o co Izrael ciągle domaga się, że celem jest, aby zniszczyć Izraela, aby o tym narodzie nikt więcej nie wspominał. Tak jak w tym psalmie 83, żeby i nie wspomniano więcej imienia izraelskiego. Również w proroctwie Joela, jeżeli popatrzymy na to, co prorok Joel chciał powiedzieć na ten temat, to mówi też o podzieleniu ziemi. Proroctwo Joela, 3 rozdział, a 1 i 2 werset. Gdy nawrócę pojmanych lud judzki i izraelski, zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je na Dolinę Jozafat i będą się tam z nimi sądził o lud swój i o dziedzictwo swoje izraelskie, które rozproszyli między pogan i ziemię moją rozdzielili. Dzisiaj Izrael często stawia za pokój, stawia możliwość, aby
ci, którzy, z którymi chce zawrzeć pokój, aby otrzymali ziemię. Ziemię tą, którą Żydzi wykupili. Dzisiaj chcą żyć spokojnie i bezpiecznie. Ale prorok tutaj mówi, że ziemię moją rozdzielili. Czy to się Panu Bogu podoba? Czy nie ma innych sposobów? W proroctwie Ezechiela, 37 rozdział, 22 werset, Pan Bóg zapewnia, że zjednoczy naród żydowski w ziemi izraelskiej. Ale tych tylko nieopornych, nie buntowników, ale tych, którzy czują się w sercach, w umysłach prawdziwymi Żydami. I patrząc na ten podział ziemi, kiedy z Jordanią zawierano pokój, również proponowano Jordanii pewien teren. Ale Jordańczycy zrezygnowali z tego w zamian za technologie gospodarcze, te, które podglądali, jak podały środki masowego przekazu przez Jordan, żeby mogli to wprowadzać też i u siebie. Nie chcieli ziemi. Ciekawe. Jeżeli popatrzymy na zazdrość sąsiadów, że Żydzi w tak krótkim okresie czasu dochodzą do takich wspaniałych osiągnięć, występuje zazdrość, zawiść i coraz bardziej Izrael staje się kamieniem ciężkim dla wszystkich narodów. W proroctwie Zachariasza, 12 rozdział, a 3 werset, Pan Bóg mówi tak. Owszem, stanie się dnia onego, że uczynię Jeruzalem kamieniem ciężkim wszystkim narodom. Wszyscy, którzy go dźwigać będą, bardzo się urażą, a nawet z francuskiego na polski to jest bardzo się skaleczą, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. To dźwiganie, to jest wtrącanie się w sytuację narodu żydowskiego, wtrącanie się w sprawy Izraela. I wszyscy ci, którzy się wtrącają w te sprawy, a nie są przychylni narodowi żydowskiemu, ci się bardzo skaleczą. Między innymi bracia zauważyli takie fakty, że w 1999 roku, kiedy mieli podpisać Żydzi z Arabami pokój, gdzie wszystko już było umówione i w tym czasie Arafat, zanim zostały zapisane te dokumenty, Arafat wyjechał do Francji. I Francja mówi, że od Żydów można wymagać więcej. I ten pokój nie został podpisany. Ale w następstwie tego, w tym właśnie roku, zauważyli bracia, że we Francji, jak nigdy dotąd, przeszły wielkie huragany. Wiele zniszczeń było. Podobnie, kiedy popatrzymy na Stany Zjednoczone, gdzie pomimo walki z terroryzmem Amerykanie walczą po swojemu, to jednak nie dają takiej swobody Żydom, chociaż Żydzi częściowo wykorzystali tą sytuację, ale jeżeli się wtrącają w te sprawy po stronie nieżydowskiej, to również w ubiegłym roku widzimy taki jakby jakiś znak. Znak, jakaś rana, jakieś skaleczenie w postaci zniszczenia tych dwóch wieżowców. A co ciekawe, że kiedy te wieżowce były zniszczone, to w tym czasie wszyscy Żydzi, którzy tam pracowali w tych wieżowcach, około 4 milionów Żydów, nie przyszło tego dnia do pracy. Również i dzisiaj żyjemy w takim czasie, gdzie znów Amerykanie są dosyć nieprzychylnie ustosunkowani do Żydów. I co słyszymy? Słyszymy zapowiedź następnych ataków. Następnych zniszczeń. Naród amerykański zaczyna żyć w strachu. Ale patrząc też i na Arabów, którzy są uzależnieni ekonomicznie i jako Żydzi, jako pracodawcy, dają im pracę, dają im chleb, dają im możliwość żyć, to spośród nich kształcą się terroryści, którzy pragną zniszczyć Izrael. Tak jak Ezaw. Zabić Jakuba, kiedy bracia mieli się spotkać. Dlaczego? W drugim liście do Koryntów, 4:4, Bóg świata tego zaślepił zmysły, żeby nie widzieli właściwego sensu. I dzisiaj cały świat w stosunku do terroryzmu jednoczy się, tak jak czytamy w pierwszym liście do Tesalonicensów, 5:3. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie pójdą. Na temat pokoju minął czas, że mówiło się na całym świecie bardzo dużo. A dzisiaj wypełniają się te prorocze słowa dotyczące bezpieczeństwa. I kraje przeciwne nawet sobie militarnie, tak jak Rosja, tak jak Stany Zjednoczone, Francja, zaczynają się łączyć razem, aby stworzyć bezpieczeństwo na całym świecie. Co Żydzi mogliby dzisiaj zrobić, aby, tak jak tęsknią do pokoju, do bezpieczeństwa, również w psalmie 81 jest taka rada. Tak Pan Bóg się wypowiada na ten temat. Co Żydzi mogliby zrobić, żeby dzisiaj byli szczęśliwi? Psalm 81, 14-17. Oby mię był lud mój posłuchał, a Izrael drogami moimi chodził. W krótkim czasie bym był, nieprzyjaciół ich poniżył, a przeciw nieprzyjaciołom ich obróciłbym rękę swą. Ci, którzy w nienawiści mają Pana, choć obłudnie, podaliby się im musieli i byłby czas ich aż na wieki. I karmiłbym ich tłustością pszenicy, a miodem z opoki nasyciłbym ich. Mówi, żeby Izrael dziś, zamiast ufać w swoją cielesność, zamiast ufać w siłę militarną, gdyby podporządkował się Panu Bogu, to Bóg momentalnie by się obrócił przeciwko nieprzyjaciołom. Wszystkim nieprzyjaciołom Izraela. I tak jeden z braci powiedział, mówi, więc jedyny ratunek dziś dla Żydów, aby zwrócić się do Boga. Ale Żydzi, ich serca, ich umysły, dziś jeszcze, tak jak i było w niewoli egipskiej, jeszcze te uczucia nie są skierowane do Pana Boga. Tak moglibyśmy zapytać, Panie Boże, kiedyż, Panie, to będzie? Kiedy Izrael będzie mieszkał bezpiecznie? O czym mówi prorok Ezechiel w 38:11. Kiedy pojednają się między innymi z Arabami, a tak jak to było pokazane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, pojednanie Ezawa z Jakubem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 33:1, a od 1-4, kiedy Jakub wracał do ojca, do swojej rodzinnej ziemi, wtedy Ezaw wyszedł naprzeciwko niego, aby go zabić, aby go zniszczyć. I taka sytuacja jest dzisiaj w Izraelu. A podniósłszy Jakub oczy swe, ujrzał, oto Ezaw idzie, a z nim 400 mężów. I rozdzielił dzieci z osobna Lii, z osobna Racheli, z osobna dwusłużebnic. I postawił służebnice i dzieci ich na przedzie, ale i syny jej za nimi, Rachelę zaś z Józefem na ostatku. A sam szedł przed nimi i pokłonił się aż do ziemi 7 kroć, niż przyszedł do brata swego. Oczekiwał, że będzie walka, że zechce go zabić. Ale jak w 4 wersecie czytamy: i zaszedł mu drogę Ezaw i obłapił go, upadł na szyję jego i całował go i płakali. A co się stało z Ezawem, który wziął zbrojny, aby zabić Jakuba? Co się stało przez jedną noc? I dzisiaj można by zapytać: kiedyż, Panie, ten Ezaw upadnie na szyję Jakubowi i pojednają się? Kiedy Arabowie pojednają się z Żydami? I ze swojej strony tak oczekuję pokoju Arabów z Żydami, jak też Żydów z Syrią. Wtedy, kiedy zawrze naród żydowski z sąsiadami swoimi pokój, będą bezpiecznie mieszkać. A bogaci Żydzi, tak jak Żydzi wychodząc godnie z Egiptu, bogaci Żydzi zwrócą swój kapitał do Izraela. Gospodarka na całym świecie zostanie bardzo mocno zachwiana. Żydzi złupią cały świat, ale godnie. Te pieniądze, które tam zdobyli, te pieniądze stamtąd wezmą z całego świata, z różnych krajów, i kiedy je zainwestują w Izraelu, bo dzisiaj Żydzi jeszcze nie chcą tam inwestować. Taki przykład, gdzie zebrało się około 2000, nie pamiętam, w którym to roku było, z wszystkich biznesmenów z całego świata, to spośród wszystkich było bardzo niewielu Żydów. I Żydzi nie chcieli inwestować w Izraelu. Ale kiedy przyjdzie czas, a myślę, że ten czas jest niedaleki, wtedy Żydzi bogaci będą inwestowali swój kapitał w Izraelu, a na całym świecie nastąpi krach gospodarczy. A kiedy to będzie? Znów moglibyśmy zapytać Pana Boga: a kiedyż, Panie? Kiedy? Apostoł Paweł to też i podaje taką myśl w liście do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset, że wszystko na boskim zegarze ma swój czas. A między innymi: a póki by nie weszła zupełność z pogan. I inne wydarzenia, które dzisiaj obserwujemy, i prorocze słowa zapisane, trudno o wszystkich powiedzieć i do wszystkich się ustosunkować. Ale jeżeli tak pomyślimy o sobie, a co my mamy robić? Co my mamy czynić w tym czasie, kiedy Izrael znajduje się jeszcze w stanie cielesnym, gdzie ta część proroczego błogosławienia Izraela z proroctwa Ezechiela o Dolinie Suchych Kości, ta pierwsza część już ich dotyczy, ale jeszcze nie druga. Kiedyż to będzie? I dla nas jest taka rada w proroctwie Izajasza, 40 rozdział, a pierwszy i drugi werset: cieszcie, cieszcie lud mój, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas ustawiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Cieszcie lud, cieszcie Izraela. I na ile kto może, na ile mamy sposobność, abyśmy mogli cieszyć Izraela, głosząc to wszystkim, że Pan Bóg interesuje się narodem wybranym, interesuje się Izraelem i już cieleśnie mu błogosławi. A my, patrząc na to, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, a od 28 do 30 wersetu. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przetoż iż się przybliżyło odkupienie wasze. I powiedział im podobieństwo, spojrzyjcie na figowe drzewo i na wszystkie drzewa. Gdy się już pukają, widząc to sami, to uznacie, że już blisko jest lato. Patrząc na wydarzenia, jakie są w Izraelu, mamy obserwować proroctwa dotyczące tego narodu, a też i nasze miejsce w tym czasie. Dlatego kończąc, obserwujcie, bracia i siostry, obserwujcie, co dzieje się w Izraelu. Bo nie każde zamieszanie, nie każda potyczka, nie każda walka jest podana w proroctwach. Nie możemy z każdego wydarzenia dzisiaj w Izraelu wyciągać sobie jakieś proroctwo. Ale czuwajmy, czuwajmy, bo na ten czas Pan Jezus zapowiedział, że mamy czuwać. Mamy być ostrożni, żebyśmy im nie zobojętnieli. A to jeszcze będzie tych potyczek bardzo wiele. A nie wiemy, kiedy to będzie ostatnia. My wiemy, że tą ostatnią potyczką to będzie Gog. Dlatego czuwając, módlmy się, byśmy nie byli zaskoczeni. Módlmy się za sprawami pańskimi. Jak również i za nami wszystkimi, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy byli roztropni, żebyśmy nie byli zaskoczeni tą sytuacją, która rozwija się w tej chwili na świecie w bardzo szybkim tempie, a to tempo jeszcze wzrośnie, kiedy ostatni członek Kościoła będzie zabrany z tego świata. Dlatego kończąc, życzę błogosławieństwa wszystkim. I sam o to się staram.